Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Był pewien człowiek w Ramataim, sufita z górskiej okolicy, Efraima, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufta Efratyty. Miał on dwie żony, jednej było na imię Anna, a drugiej Penina. Penina miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Shilo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana zastępów. Byli tam dwaj synowie Hellego, Hofni i Pinchas, kapłani Pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninie, wszystkim jej synom i córkom, po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował. Mimo że Pan zamknął jej łono, jej współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkana: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? Gdy w Shilo skończono jeść i pić, Anna wstała, a kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku pańskiego. Ona zaś, smutna na duszy, zanosiła do Pana modlitwy i płakała nieutulona. Uczyniła również obietnicę, mówiąc: Panie zastępów, jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy Twojej i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy. Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli przyglądał się jej ustom. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca. Poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej: Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła: Nie, panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Panem. Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas. Heli odpowiedział: Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zanosiłaś. Odpowiedziała: Obyś darzył życzliwością Twoją służebnicę. I poszła sobie ta kobieta, jadła i nie miała już twarzy tak smutnej, jak przedtem. Wstali o zaraniu i oddawszy pokłon Panu, wrócili i udali się do domu swego w Rama. Elkana zbliżył się do swojej żony Anny, a Pan wspomniał na nią. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ powiedziała: Uprosiłam go u Pana. Oto Słowo Boże.
Historia Starego Testamentu mówi o 7 kobietach bezpłodnych, które jednak z woli Boga, pod wpływem modlitwy, prośby, Bóg im dał synów. I byli to synowie, którzy dokonywali pewnego przełomu w historii zbawienia. Byli bardzo obdarzeni wielką misją, wielkimi darami. Do takich należał prorok Samuel, albo możemy powiedzieć sędzia Samuel, który był jednocześnie prorokiem. Warto się modlić i zastanawiać, bo kiedy się modlimy i myślimy, to wtedy tam może się pojawić myśl, dlaczego Bóg dawał te kobiety dotknięte takim cierpieniem, takim krzyżem, bo w mentalności ludzi tamtych czasów były to kobiety odrzucone przez Boga, przeklęte przez Boga, bez szans. Coś strasznego musiały zrobić, skoro Bóg im odmówił potomstwa, radości macierzyństwa. A okazuje się, że za tym rzekomym odrzuceniem nie ma odrzucenia, tylko wybranie. wybranie do tajemnicy krzyża, że z ich cierpienia, z ich modlitwy rodzi się ktoś, kto odegra bardzo ważną misję. Myślę, że wytłumaczenie jest tajemnicy grzechu pierworodnego przez grzech pierworodny. Bóg Stwórca, Ojciec wszystkich ludzi, wszystkich dzieci, został niejako wydziedziczony z tajemnicy poczęcia dzieci. Nie liczą się. Małżonkowie się nie liczą. Że każde poczęcie dziecka powinno być, ba, po usłyszeniu rema, pragnę, żeby w ramach waszego małżeństwa było poczęte dziecko, mam w stosunku do niego taki, taki plan, zamiar. Szatan wydziedziczył już na samym początku rodziny ludzkiej, wydziedziczył Boga, a później to dziecko poczęte jest zawłaszczane przez rodziców. To mój syn, moja córka, moje dziecko. No, ewentualnie zrobię wielkie gesty Panu Bogu. Jak to dziecko zechce, oddam. Ale nie zawsze to jest taki radosny, chętny. Gdyby nie tajemnica ostatniej niewiasty siódemki Maryi, która przez ślub dziewictwa stanęła w rzędzie kobiet wyklętych, dotkniętych hańbą niepłodności, która ostatecznie dała potomka, który w pełni zrealizował plany Boże jako baranek Boży. I tym samym od momentu Jezusa Chrystusa, od momentu Fiat, Bóg Ojciec zaczął mieć dzieci, którym będzie dawał swoje życie już tu na ziemi i da im swoje życie nieskończone, jakie ma Bóg w dobro, w piękno, w miłość, jako życie wieczne. Jeżeli mówimy o dziedzictwie życia wiecznego, to to wszystko jest życie, które ma Bóg Ojciec. Nie ma tego dla siebie, tylko chce to mieć jako Bóg dla swoich dzieci. Ale wcześniej szatan uchylił tę możliwość. Dopiero Maryja i Jezus tę możliwość otwierają. Tym niemniej były kobiety, które przed przyjściem Maryi na ten świat jakby były jaskółkami, zapowiadały tę wielką tajemnicę. Anna złożyła ślub. Jeżeli dasz mi potomka męskiego, oddam ci go na służbę. Bóg tę propozycję przyjął. Wszystko, co oddajemy Bogu, staje się wielkie.
Słowa mądrości głosi sprawiedliwy. Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że Twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja jak blask południa. Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, a język jego mówi to, co słuszne. Prawo Boże jest w jego sercu i nie zachwieją się jego kroki. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On ich ucieczką w czasie utrapienia. Pan ich wspomaga i wyzwala, wybawia od występnych i zachowuje. On bowiem jest ich ucieczką. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, opadła mu do nóg, a była to poganka, syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej Jezus: pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest wziąć chleb dzieciom i rzucać psom. Ona odparła: tak, Panie, Lecz i szczenięta pod stolem, jadając okruszył dzieci. Jezus i odrzekł, przez grunt na te słowa, idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Oto słowo pańskie. Pierwszą księgę Samuela czytajcie, bo będziemy komentować. Chodzi o to, żebyście bardzo byli napełnieni prawdą, katechezą tej księgi. Ona będzie bardzo ważna, ale żebyście znali tekst. Wyprzedzamy oczywiście Ewangelię, jako że wczoraj wziąłem ze względu na treść nieszczęśliwie, niefortunnie podzielone wydarzenie, a mowa była o tym, że szatan w uczonych piśmie, w faryzeuszach wyjątkowo okaleczył to, co Bóg dał poprzez Mojżesza narodowi wybranemu, potomstwu Abrahama, jako wnioski wyprowadzenia z Egiptu, jako obietnice, co do końca człowieka wyprowadzi ze zła, z Egiptu duchowego. Szatan z dwóch tablic, jak słyszeliśmy wczoraj, uczyni parodię. Parodię. Ważne, żeby umyć ręce, i to nie z brudu, tylko z nieczystości legalnej. Z nieczystości, bo jak wyszedł na miasto, a nuż się dotknął przypadkiem gdzieś poganina. Poganina się dotknął. Tak nieczysty, że gdyby coś zjadł, to tam pogaństwa się nawali w środku. I dlatego Jezus kończył wczoraj Ewangelię, myśmy kończyli. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą i wylicza obrzydliwości, egoizm, pychy, że to jest brudem. Jak szatan oszukał. To jest ważne, żeby nawiązać do tego, co było, żeby, broń Boże, nie dotknąć pogan. Dlatego też Jezus, który wyszedł w okolice Tyru i Sydonu, jakby trochę lekceważył takie święte rzeczy, które były w Izraelu. Jeżeli mamy w Piśmie Świętym, że Jezus mówi, jak gdzieś was nie przyjmą, jak będziecie zapowiadać, że Mesjasz przyjdzie świat, to strząśnijcie proch z nóg waszych. Znaczy jesteście na poziomie pogan. Jako że było świętym obowiązkiem Izraelity niechętnie wychodzić poza ziemię obietnicy, poza ziemię świętą, a jak już wraca, to najmniejszy pyłek czyścił z ubrania, z butów, strząsa, bo by wtedy nieczystą ziemię pogańską wniósł i skala świętą ziemię, gdzie mieszka potomstwo Abrahama. Takie poczucie lepszości. No, ale jak Bóg święty stał się człowiekiem, no to jak oni go w sposób nieświęty potraktowali. Taka jest obłuda ludzka. Tę obłudę rodzi szatan, duch pychy. Dlaczego Jezus poszedł w krainę pogańską? Tak na oko wygląda, że ze względu na cierpienia tej kobiety, której córeczka była opętana, ona była bezradna, a była prozelitką, to znaczy chodziła do świątyni jerozolimskiej i wierzyła, że jeżeli jest Bóg, to taki jak jego czczą w Izraelu, że Bóg święty. Być może, i raczej ja osobiście jestem pewien, że już zetknęła się z Jezusem Chrystusem i go znała. I go znała. I wiedziała, co Jezus czyni, słuchała go. Dlatego jest, jak usłyszała, że tutaj jest, na tym terenie, to do Jezusa dotarła ze swoją prośbą, ze swoim dramatem. I wygląda na to, że jakby Jezus poszedł ze względu na tę kobietę, ale to była daleka podróż do Tyru i Sydonu, w okolice Tyru i Sydonu. Tak pozornie wyglądał, ale nie tylko ze względu na tę kobietę. Przede wszystkim poszedł tam ze względu na apostołów i uczniów swoich. Tylko Jezus wiedział, jakie w sobie dziedziczą, noszą przekonania apostołowie i uczniowie jako Żydzi, że z poganami nie wolno się zadawać, trzeba żywić serdeczną pogardę. Mówiłem wam o tym, że Izraelita czuł się w obowiązku, jak mijał poganina, splunąć mu pod nogi. Oczywiście tylko wtedy, kiedy się nie bał. Miał fizyczną, trzeba go splunąć. Po dziś dzień jeszcze tam niektórzy tak zwani Żydzi czyści spluwają. Zwłaszcza jak widzą kapłana idącego, to mu spluwa pod nogi. Jest to oznaka pogardy pychy. Jezus wyprowadził tam apostołów i uczniów, żeby pokazać, że tej kobiecie nieszczęśliwej, ani którzy przyszli z Jerozolimy, z którymi mieli do czynienia, oni przyszli na teren Galilei i mieli za złe, że jego uczniowie nie myją rąk, bo coś z poganina mogą przełknąć. I apostołowie też nosili w sobie pogardę. Jeżeli Jezus do tej kobiety mówi, pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest brać chleb dzieciom, rzucać psom. Jezus po to powiedział to zdanie, żeby przypomnieć apostołom, że nikt z Izraelitów, Żydów o poganach inaczej nie mówił jak pies pogański. Nie mówił poganie, tylko pies pogański. Objaw pogardy. Wiesz, że my Żydzi wami gardzimy. I ona tak pokornie odpowiedziała, tak, nie jesteśmy godni tego chleba, które wy spożywacie czystej wiary, ale przecież okruchy nawet dla szczeniąt spadają. I wtedy reakcja Jezusa, przez wzgląd na te słowa, ja cię mówiąc, przypominając o tym, że Izraelici was nazywają psami pogańskimi, ze względu na twoją pokorę, idź, twoja córeczka jest uzdrowiona. Przez wzgląd na te słowa, idź, zły duch opuści twoją córkę. Ze względu na twoją pokorę. I Jezus chciał przez to powiedzieć apostołom, wy jej do pięt nie dorastacie, bo nie ma Boga bez pokory. I jeżeli będę odrzucony, to z powodu pychy. I też z powodu mojej miłości do Boga. I że nie na tym polega nieczystość. Jak wy uważacie, tylko na nieczystość polega na tym, że nie ma was świętości Boga. Jego miłości, Jego pokory, miłości innych. To jest nieczystość. Pycha, a za pychą jest duch nieczysty. Demon w waszych wnętrzach sprawia, że Boga nazywacie psa. Idź, twoja pokora jest wielka. Słuchali tego na pewno z zakłopotaniem, chociaż ewangelista tu milczy, apostołowie. To, że powiedział, że psom nie udziela się łaski, na pewno byli zadowoleni. Ale to, że powiedział, że twoja pokora leczy twoją córkę. W ogóle pokora leczy wszystkie sytuacje. Na pewno tym nie byli tak. Apostołom Jezus jeszcze drugą rzecz powiedział. Jej wystarczyło, mimo że jest poganką, jej wystarczyło, żeby uwierzyć w Boga Jahwe i że ja jestem Mesjaszem. Jej wystarczyło. A ci, którzy byli przyszli z Jerozolimy, z którymi się zetknęliśmy nie tak dawno, żaden argument ich nie przekonywał. Tyle pychy w sobie mieli. Jak spotkamy ludzi, którzy nie przyjmują żadnych argumentów, to nie dyskutujcie. Bo zasada jest taka, z demonem się nie dyskutuje. Demona jeszcze nigdy nikt nie przekonał. To za pychą w sposób szczególny ukrywa się we mnie. Jej wystarczyło, że we mnie odkryła Mesjasza. Tamtym nie. Ale tak wielka była ich pycha. Wy zmieńcie swoje poglądy. To nie są psy pogańskie. To są dzieci Boże, do których jeszcze prawda o Bogu, który schodzi do ludzi, nie dotarła. Żeby z ludzi uczynić ludzi, dzieci Boże. Będziemy w Starym Testamencie i w Ewangelii wiele dotykać takich faktów, że szatan z tej szczypty dobra, prawdy o Bogu, jest w stanie wyhodować ohydną pychę, góry pychy. W Apokalipsie w rozdziale 11, w tej części, która jest kontynuacją Ewangelii Marka, a więc odsłanianie ducha demona, ducha pychy, powie, że poganie są tylko w Kościele Chrystusa. Tylko w Kościele. Poza Kościołem Chrystusa są tylko ludzie, którzy nie poznali Boga prawdziwego Chrystusa. To są niewinni ludzie. Im do zbawienia potrzebny jest okruch dobra. I nie będę miał problemu ze zbawieniem Boga. Będę miał problemy ze zbawieniem was, którym damy pełnię. A wyście tę pełnię zlekceważyli. Że dla Jezusa było to ważne, to wydarzenie, dlatego tam poszedł. Mamy też inny dowód, że ewangeliści i Mateusz i Łukasz to wydarzenie z woli Ducha Świętego zamieścili w swych ewangeliach. Mateusz to zrobił, ponieważ bezpośrednio wszystko poznał, a nie tak jak Marek z relacji Piotra, zrobił to ładniej, lepiej. Jak to sobie przeczytajcie? Ona idąc za Jezusem woła: Syn Dawida, Syn Dawida. Mówiła: wiem, że jesteś Mesjaszem, Syn Dawida. I Jezus szedł z uporem, chyba pamiętacie z lektury poematu Boga Człowieka, nie słuchał jej, jak gdyby nią gardził. Tak długo szedł, ona szła i żebrała, że apostołowie się zniecierpliwili, podeszli do Jezusa. No, odpędź ją, bo już nie wytrzymujemy tego. Dopiero wtedy Jezus przystanął do swojej prośby i myślę, że Jezus tam jednocześnie przez światło łaski działał w umysłach i sercach i mówił, widzicie, wśród Izraelitów tylko elita potrafi na mnie pluć, mną pogardzać, szukać dziury w całym, plam na słońcu. A tutaj popatrzcie, jak daleko, daleko wam chciałoby się powiedzieć, jakże w korzystnym położeniu są poganie wszech czasów. No martwcie się, i tak jesteśmy częściowo w tym najgorszym znaczeniu.